w naszej głowie. Ojcze, w tej chwili bardzo prosimy o Twoją łaskę i Twoją zdolność do słuchania, do rozumienia. Proszę, abyś otwierał nasze serca i umysły, abyśmy mogli być świadomi Twoich praw w tym głębszym wymiarze. Amen.
Amen.
Chciałbym takie pytanie zadać. Nie proszę o publiczne odpowiedzi, ale jak usłyszymy pytanie, jaki jest Bóg, to jakie, powiedzmy, jedno zdanie, jedno słowo pojawia się w naszym umyśle? Myślę, że różne by były odpowiedzi, gdybyśmy głośno mieli to wyrażać. Różne przechodzimy etapy w życiu i są takie momenty, kiedy człowiek jest szczególnie świadomy dobroci Bożej, albo miłości Bożej, albo wszechmocy Bożej. Ale powiem, że gdy tak zastanawiałem się, jakie przesłanie jest całej Biblii, oczywiście o tych wszystkich rzeczach Biblia mówi, i o mądrości, o wszechmocy, o wierności, miłości, sprawiedliwości, świętości, czystości. Chyba taką prawdą, która jest chyba najbardziej podkreślana przez całą Biblię, to jest coś, co słowem sprawiedliwość można określić. Nie wiem, oczywiście ludzie czytając Biblię różne wrażenia mogą odnosić, ale takie jest moje wrażenie, że totalny akcent dla czytelników Biblii jest położony na takiej cesze Boga, jaką jest sprawiedliwość. Może zaraz powiem taką rzecz, że gdy u nas, w naszym kraju, znaczy ludzie mówiący po polsku, używają słowa sprawiedliwy, to główne skojarzenie robi się z funkcją taką sędziowską. Sprawiedliwy to jest ten, kto złego proporcjonalnie do jego winy ukaże, nie przepuszcza tam jakichś rzeczy, nie przykrywa. Sprawiedliwy sędzia, sprawiedliwy tam policjant, czy nie. Natomiast gdy czytam Biblię, mam takie wrażenie, że w dużej mierze z tym związany jest charakter Boga. Gdy my mówimy sprawiedliwy, to bardziej myślimy o sądzeniu. Jest po polsku inne słowo, prawy, które w moim odczuciu bardziej oddaje to biblijne sprawiedliwy, gdzie akcent jest położony na charakterze, na cechach samej tej osoby. I jeżeli powiemy sprawiedliwy sędzia, to myślimy głównie o wyrokach, czy proporcjonalnie do winy właściwą karę wymierzył. Jeżeli powiemy prawy sędzia, to oczywiście to też jest w tym zawarte, ale główny akcent jest położony na to, że ten sędzia sam postępuje według jakichś norm, według wymagań, które stawia innym. I niestety w naszym świecie na ogół te dwie rzeczy się rozchodzą bardzo. To znaczy, ten ma takie i takie wady, ale jest sprawiedliwym sędzią. Ja kiedyś słyszałem czytałem z jakiejś prelekcji jakiegoś katolickiego takiego wykładowcy na tematy rodzinne, i on coś takiego powiedział, że w świecie czasami się słyszy coś takiego, no, o małżeństwie jakimś. Ta para, oni nie potrafili żyć jako małżeństwo, rozeszli się ze sobą, ale rodzicami byli doskonałymi. Rozumiecie? I ten wykładowca powiedział, że to jest absurd. Skoro oni się rozeszli, to zawalili stuprocentowo jako rodzice. I tak samo można by powiedzieć, sędzia, który nie jest nieskazitelny w swoim charakterze, zupełnie zawalił, bo jaką wartość mają jego wyroki? To znaczy, one mogą być wymuszone przez prawo, przez siłę. Natomiast ludzie patrząc nie będą mieli szacunku do tych jego wyroków. ja tak się modliłem, co mam dzisiaj mówić, i ta sprawa mi przyszła na myśl. A potem, jak sobie wczoraj zdałem sprawę z tego, że jest pięćdziesiątnica, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, w pierwszym momencie, o, to chyba nie tak, ale dojdziemy do tego, że to bardzo, bardzo się łączy. Chciałbym przeczytać może pierw z Rzymian, trzeci rozdział, drugą połowę czwartego wiersza. To jest cytat z psalmu 51, tego psalmu pokutnego Dawida, który po grzechu z Batrzebą modli się, wyznaje Bogu grzech, ale też między innymi uznaje Bożą sprawiedliwość. I tu są takie słowa: abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Tak nasz przekład tutaj mówi. Ten fragment był tutaj obiektem studium biblijnego jakiś czas temu, już nie bardzo pamiętam, co wtedy było mówione. Ja nie jestem pewien. Znaczy, ja patrzyłem do Greki i to mniej więcej chyba tak jak tutaj jest. To znaczy nie, może nie dosłownie będziesz sądzony, ale w twoim osądzeniu ciebie, nie? Ja myślę, że tutaj chodzi o taką rzecz, która w jakimś sensie jest tematem całej Biblii. Różnie ludzie patrzą na Biblię. Można widzieć przede wszystkim dzieło Bożej miłości, dzieło zbawienia i tak dalej. Te wszystkie rzeczy oczywiście łączą się ze sobą. Ale ktoś podsumował to tak, że Biblia zawiera historię tego od upadku człowieka do Nowego Jeruzalem w Księdze Objawienia. W jaki sposób Bóg mógł okazać się sprawiedliwy, jednocześnie przywrócić społeczność z człowiekiem. Pamiętacie, w raju człowiek przez nieposłuszeństwo odpadł od Boga, został odcięty, odrzucony. W Księdze Objawienia na końcu jest mowa o Nowym Jeruzalem, o tym, że Bóg będzie mieszkał wśród ludzi, oni będą i tak dalej. Bliska społeczność Boga z ludźmi. I w jakim sensie Bóg mógł tego Adama nie wyrzucać, albo mógł go zaraz z powrotem zaprosić, no dobrze, ja ci przebaczam twoje grzechy, a tutaj mamy całą historię, tysiące lat, kupę stron w Biblii, kupę różnych rzeczy. Nie wiem, ci, którzy byli w czwartek, pamiętają, Mark mówił o takiej sytuacji, jak jego mały chłopiec przestąpił coś i potem Mark chciał mu, znaczy należała mu się kara i chciał nie tylko go ukarać, ale coś nauczyć. I potem dla tych, którzy nie byli, powiem tylko, że skończyło się na tym, że kazał chłopcu, żeby jego bił, żeby kara za ten grzech została zapłacona, żeby sprawiedliwości stało się zadość w taki zastępczy sposób. Może śmiesznie to trochę brzmi, ale taka, myślę, ważna lekcja dla tego dziecka, że jest sprawiedliwość. I Bóg, gdyby zrobił to inaczej, gdyby zignorował grzech Adama, powiedział, no dobrze, przebaczam ci, no pogodzimy się jakoś, tam będziemy razem. Bóg nie byłby sprawiedliwy sam w sobie, nie byłby prawy. Nie trzymałby się swoich własnych zasad, swojego własnego słowa by nie wypełnił. I dlatego taka skomplikowana rzecz się dzieje, że Bóg zbawia ludzi, ale i karze, wychowuje, wychowywał naród izraelski, potem w środku historii posłał Pana Jezusa, aby poniósł tą, aby jego sprawiedliwość się wykonała, aby za grzech została zapłacona kara. To niejako Bóg sam ją zapłacił, ale jest jedna rzecz, że gdy historia dojdzie do końca, gdy będzie tam sąd ostateczny, nie będzie żadnej istoty we wszechświecie, ani diabeł, ani żaden anioł, ani żaden demon, ani żaden człowiek nie będzie mógł zarzucić Bogu, że coś zrobił nieprawo, że nie ma prawa do takiego osądzenia. I dobrze jest po prostu z tego sobie zdać sprawę, że tu chodzi o Bożą sprawiedliwość i dlatego ta historia tak się toczy, dlatego Boże działanie w ten sposób ma miejsce, bo Bóg z jednej strony ma miłosierdzie do ludzi, ma miłość, chce ich ratować, chce ich zbawić, ale nie może zaprzeć się swojej prawości, nie może odrzucić swoich zasad, nie może zejść no, w jakimś sensie do tego grzesznego poziomu, bo by przestał być Bogiem. I dlatego jedną z takich głównych, jednym z głównych przesłań całego Pisma Świętego jest sprawa Bożej sprawiedliwości. Gdy ktoś, gdy patrzy się na okres średniowiecza, to ludzie jakoś bardziej mieli jakieś pojęcie o sprawiedliwości, może takiej fałszywej trochę, bo to ci ludzie, którzy ich uczyli, to sami byli trochę ponad jakby tą sprawiedliwością, natomiast ludzie no, bali się piekła. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy że tak powiem, to wahadło się jakby w drugą stronę przesunęło w większości świata i wielu ludzi dzisiaj po prostu ma obraz Boga jako takiego dobrego kumpla, szczególnie w protestanckim świecie. Miłość jest tą cechą, którą się najbardziej podkreśla. I często nawet ewangelizacje wyglądają tak, no Bóg cię kocha, Pan Jezus za ciebie umarł, żebyś ty mógł żyć i realizować siebie w domyśle. To nie jest tak. Nie tak dawno taki angielski kaznodzieja David Paulson, którego czasami cytuję, był w Polsce i powiedział takie kazanie o Bożej miłości. W tym kazaniu między innymi dwie takie myśli zawarł, dosyć istotne, które warto zapamiętać. Po pierwsze, taką rzecz, że w Biblii na temat miłości Bożej jest bardzo niewiele. To są pojedyncze miejsca, które no, na ogół są o wiele częściej cytowane niż te o sprawiedliwości. A druga rzecz, że według niego wszystkie te miejsca, szczególnie o Nowym Testamencie, jak się mówi, gdzie jest mowa o Bożej miłości, są skierowane do ludzi wierzących, którzy poznali już Bożą sprawiedliwość, którzy pokutowali ze swojego grzechu i do nich dopiero trafia ta prawda o Bożej miłości. Natomiast dla ludzi z zewnątrz, w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych ewangelizacji, nigdzie coś takiego nie było zwiastowane. Nie wiem, jeżeli się powtarzam, to przepraszam, ale jeszcze chciałem, być może już o tym mówiłem. Jest taki znany werset Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 wiersz, gdzie jest mowa, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał i tak dalej. I Paulson, nie wiem, czy to w tym kazaniu, czy gdzieś indziej, zwrócił uwagę, że najprawdopodobniej ten fragment to nie są słowa Pana Jezusa do Nikodema, tylko komentarz Jana, autora Ewangelii. I bardzo mnie to przekonało, bo jest to dokładnie w tym samym stylu, w którym Jan pisze w listach. A po drugie, Pan Jezus przedtem mówi, że jak 14 wiersz, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No to są słowa Pana Jezusa. Mówię teraz Jana 3 rozdział. Syn Człowieczy musi być wywyższony. To była kwestia przyszłości jeszcze. Pan Jezus jeszcze był na ziemi, jeszcze był przed krzyżem. A 16 wiersz mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy. Prawie, że to sam czas sugeruje, że te słowa zostały zapisane później, gdy już Pan Jezus umarł, już zmartwychwstał i było to w czasie przeszłym. Ale zostawmy może ten temat. Nie. To tylko na potwierdzenie tego, że słowa o tej Bożej miłości nie kierowane są do ludzi na zewnątrz. Może otwórzmy Jana 16 rozdział. Zaczniemy do Ducha Świętego się zbliżać. Ewangelia Jana 16 rozdział. Może od 7 wiersza. To Pan Jezus jeszcze, gdy był na ziemi, zapowiadał przyjście Ducha Świętego, Pocieszyciela, i w ten sposób mówi. Jan 16:7. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż sąd książę tego świata został osądzony. Duch Święty miał, gdy przyjdzie, przekonywać świat. Pan Jezus to opisał trzema słowami. Grzech, sprawiedliwość i sąd. Te trzy słowa są związane bardzo ze sprawiedliwością. I jak zajrzymy za chwilę, czy wrócimy do tego rozdziału, który był czytany dzisiaj na początku, drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to jest historia, w której widać, w jaki sposób Duch Święty zaczął działać w świecie, przekonując o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Pamiętamy, co się działo. Był Dzień Zielonych Świąt, grono uczniów byli razem, modlili się i przyszedł moment, kiedy jest mowa o szumie, który prawdopodobnie ci ludzie z zewnątrz też słyszeli, bo się jakoś tam zbiegli. Potem stało się coś takiego, że zaczęli mówić w nadnaturalny sposób innymi zrozumiałymi przez tych ludzi, którzy byli językami. Myślę, że tam jeszcze jeden cud musiał być taki, że ci ludzie, każdy słyszał swój własny język, bo gdyby to musiał być cud, bo normalnie gdyby, powiedzmy, grono ludzi mówiło w różnych językach, było słychać jedno wielkie zamieszanie i trudno byłoby cokolwiek zrozumieć. Natomiast każdy z tych słuchających usłyszał to, co było w jego języku, a oni przecież chyba nie byli grupkami, że koło tam jednego ucznia stało pięciu ludzi z Krety, a koło tam drugiego pięciu gdzieś tam z Grecji. Ludzie byli poruszeni tym cudem, który coś wielkiego świadczył. I Piotr mówi kazanie do nich, pierwsze kazanie ewangelizacyjne, w którym wyjaśnia, że to, co się dzieje, to jest to, co było zapowiedziane przez proroka. I zaraz zaczyna mówić o Panu Jezusie. 22 wiersz. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. To jest taki po tym wstępie z proroctwa Joela słowo Piotra do tych ludzi, którzy słuchali. Byliście na takiej ewangelizacji, w której kaznodzieja w taki sposób się do ludzi zwraca. Absolutnie o Bożej miłości słowa nie mówił. Powiedział, Bóg swój plan wypełnił, ale wyście Jezusa przez Boga posłanego, uwierzytelnionego znakami i cudami, rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Gdy podobne rzeczy były mówione w innych okolicznościach, to ludzie wpadali we wściekłość. Pamiętacie na przykład Szczepana, który coś takiego powiedział ostrego, wpadli we wściekłość i go kamienowali. Tutaj mamy sytuację, w której Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Później Piotr dalej mówi, znowu cytując jakieś proroctwa z psalmów o Panu Jezusie. I może 36 wiersz. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że im Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To słowa sprawiedliwość tutaj nie ma, ale ludzie, którzy to słuchali, bardzo byli świadomi Bożej sprawiedliwości, że popełnili coś strasznego i Bóg, ze sprawiedliwością związany jest gniew, związany jest sąd, związana jest kara. I w tym przekładzie brytyjskim jest, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. W przekładzie, który był czytany, a słysząc to, przerazili się do głębi. Myślę, że to jest takie dobre słowo, przerazili się. Gdy Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to właściwą reakcją powinno być przerażenie się. Każda inna reakcja to znaczy, że to prawda nie dotarła jeszcze do człowieka. Przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie. Pokutujcie, nawróćcie się, upamiętajcie. Niektórym z pochodzenia katolikom może słowa pokuta kojarzyć się z jakimś robieniem jakichś rzeczy, żeby zadośćuczynić za popełnione grzechy, ale to nic tutaj takiego nie ma. Upamiętanie, nawrócenie to jest coś takiego, co przeżył syn marnotrawny w tym dalekim kraju, siedząc głodny przy tych świniach i w pewnym momencie przyszło mu na myśl, że to, co wszystko dotąd myślał, bo pamiętacie, że on dużo myślał o sobie, a gardził swoim ojcem, że to jest bzdura, że u ojca nawet słudzy mają się o wiele lepiej niż on w tej swojej mądrości, do czego on doszedł. I taki moment oświecenia umysłu i związana z tym decyzja. Wstanę, pójdę do ojca i powiem, że zgrzeszyłem. I powiem, że jakbym był taki dobry, żeby mnie przyjął jako jednego z takich najemników. Będę tam pracował, na pewno będzie mi lepiej niż tutaj, w tym moim kraju. To jest upamiętanie, to jest nawrócenie albo pokuta. Myślę, że te słowa są mniej więcej synonimami. Piotr mówi, upamiętajcie się, odwróćcie się. Dotąd ci ludzie uważali siebie za takich sprytnych. No, udało im się uratować honor Żydów, wykorzystać Rzymian do tego, żeby z tym Jezusem zrobili porządek i tak dalej. Coś takiego z takiej pychy, takiej dumy, takiej zadowolenia z siebie było w tych ludziach. I gdy usłyszeli, że w sumie stanęli przeciwko Bogu, Bóg i tak, znaczy nic Bogu nie zaszkodzili, bo Bóg i tak wykorzystał to ich draństwo do swoich celów. Jezusa wzbudził. Jezus, jest napisane, że został uczyniony Panem i Chrystusem i że Jezus jest przyczyną tego cudu, którego byli świadkami. Jest dalej dopiero jest mowa o tym, żeby się dali ochrzcić, o odpuszczeniu grzechów i że oni również mogą stanąć po drugiej stronie, po tej stronie, gdzie byli apostołowie i uczniowie. Chciałem po prostu pokazać, że w tym zwiastowaniu w Dniu Pięćdziesiątnicy ta główna sprawa, której to dotyczyło, to była sprawa sprawiedliwości i związanego z tym grzechu, sądu i tak dalej. To nie było mowa, słuchajcie, Bóg was kocha i jakoś to załatwimy. I w związku z tym, co Pan Jezus powiedział, Duch, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Myślę, że, znaczy taką mam zachętę, że jeżeli my sami modlimy się, czytamy Biblię, bądźmy świadomi tego, nie wiem, różni ludzie są różni, jedni bardziej zostali wychowani w takiej jakiejś bojaźni, inni bardziej w takiej właśnie rób ta co chce, ta Bóg jest dobry. Musimy być świadomi Bożej sprawiedliwości, tego, że Bóg jest przede wszystkim prawy w swoim charakterze i nie będzie robił żadnych rzeczy, które są pokrętne, które są szwindle i nie da się w jakiś sposób go przekupić, nabrać. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Ja może jeszcze bym ze Starego Testamentu chciał przeczytać dwie fragmenty z dwóch modlitw ludzi. Jedna to jest Mojżesza, druga Daniela. Ludzie, którzy byli świadomi Bożej sprawiedliwości i myślę, że to też było tajemnicą wysłuchiwania ich modlitw. Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa, 34 rozdział. Od 5 wiersza może. Druga Mojżeszowa, 34, od 5 wiersza. Mojżesz na górze. I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Może jak to czytamy, to nam się wydaje to takie, no, taka formułka, którą Mojżesz powiedział do Boga, ale nie wydaje mi się. Myślę, że Mojżesz trochę znał Boga, i w momencie, kiedy Boża obecność w jakiś sposób się objawiła, wyrażał to, co miał w sercu i pełen bojaźni zaczyna od dziękowania Bogu za Jego miłosierdzie, ale kończy na tym, że Bóg karze i nawet czasami winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. To jest związane z Bożą sprawiedliwością i myślę, że jeżeli ktoś Bożej sprawiedliwości w jakiś sposób nie pojął, to tak naprawdę jego modlitwy do Boga nie dotrą. Może druga jeszcze modlitwa, Daniel, 9 rozdział, Księga Daniela. Nie wiem, czy większość z nas chyba wie, ale Daniel żył w czasach, kiedy Juda dostał się do niewoli babilońskiej. Jako młody chłopak poszedł na zesłanie. Tam na tym zesłaniu dostał się na dwór królewski, jakieś nawet pozycje miał. I przyszedł czas, kiedy Daniel, czytając proroka Jeremiasza, wyczytał, że Bóg zamierzał po 70 latach przywrócić ich z niewoli. Ten początek tego rozdziału mówi o tym, że Daniel w pierwszym roku, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I Daniel odkrywa, że ten czas dobiega końca i zaczyna modlić się do Boga, aby spełnił swoją obietnicę i aby ich przywrócił do swojej ziemi. To jest długa ta modlitwa, nie będziemy całej czytać, ale przeczytam 14 wiersz z tej modlitwy. Księga Daniela, 9 rozdział, 14 wiersz. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Daniel, modląc się do Boga o to, żeby odpuścił ich grzech, żeby wypełnił swoją obietnicę i sprowadził Żydów z powrotem do ich ziemi, jednocześnie uznaje to, że ta kara, która ich spotkała, straszna kara, bo rozumiecie, cały naród wygnany ze swojej ziemi, Jerozolima zburzona, świątynia zburzona, no, gorszych rzeczy nie mogli sobie w ogóle wyobrazić w najczarniejszych jakichś myślach czy snach. I Daniel w tej modlitwie proszącej Boga o miłosierdzie, o przywrócenie, jednocześnie mówi: sprawiedliwy jest Pan nasz Bóg. To, co nam zrobił, to, co pozwolił wrogom w sumie nam zrobić, to było sprawiedliwe, bo my, nasi przodkowie, nie słuchaliśmy Go. I te dwie modlitwy zacytowałem ludzi, którzy coś wiedzieli o Bożej sprawiedliwości i zgadzali się z nią, nie próbowali Bogu narzucić jakichś innych swoich norm. I w kontraście do tego chciałbym powiedzieć o takim dzisiaj, takim no niemalże prądzie, czy takiej, nazwałbym to, niesprawiedliwych modlitw. Nie wiem, czy może czasami spotkaliście się, nawet czasami zdarzało się w jakichś środkach takiego przekazu, jakaś tam drużyna, na przykład piłkarska, sportowa, a tam są chrześcijanie, noszą koszulki takie, tam ja kocham Jezusa, po angielsku przeważnie to jest I love Jesus. I oni się modlili o to, żeby Bóg dał im zwycięstwo w tych zawodach sportowych. No i na przykład ta drużyna wygrała i potem tam tymi koszulkami do kamer i tak dalej, oni się modlili. A ktoś zauważył, gdyby Bóg miał popierać jedną drużynę przeciwko drugiej, to w takim nawet zwykłym pojęciu sprawiedliwości, takim, jakie mają dzieci w szkole, byłby niesprawiedliwy, no bo jaki to sport, że jedni mają takie faworyzowanie. To może śmieszne jest, ale rozumiecie, o czym mówię. Całe mnóstwo modlitw, które jest zanoszonych do Boga, jest niesprawiedliwych z założenia. Po prostu ludzie myślą o Bogu jako o takim świętym Mikołaju, który jest po to, żeby nasze zachcianki spełniać. Ale popatrzmy się czasami na to, jak my się modlimy. Czy zauważyliście, że w niektórych nawet bardzo pobożnych modlitwach, na przykład ktoś modli się, ma jakiś biznes, o takie powodzenie w biznesie, ale właściwie, żeby to się stało, to, że tak powiem, jego konkurencja musiałaby tutaj ponieść straty. Czy modląc się poddajemy się Bogu, Jego sprawiedliwości w całej tej sytuacji, czy prosimy, żeby tak nam pomógł, choćby to było stratą dla kogoś innego? Albo, no wiecie, takie na przykład dziwne sytuacje w życiu były. Na przykład jest jakieś dziecko i ktoś chce adoptować dziecko i modli się, żeby mógł to dziecko dostać. A nie, tak byłem zdziwiony, że w ogóle nie rozważa, a może Bóg ma kogoś innego, kto jest lepszym rodzicem dla tego dziecka, czy nie. Czy ta modlitwa w takiej sytuacji jest modlitwą prawą, sprawiedliwą, zgodną z charakterem Boga i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo modlitw o jakąś służbę chrześcijańską i tak dalej. Ma taki podtekst, taki właśnie jakiejś ludzkiej pychy, ludzkich planów, ambicji, wywyższenia, żeby nas Bóg błogosławił, a tamten drugi zbór niech będzie mniej błogosławiony. Albo rozumiecie, takie modlitwy dla Boga, który jest prawy, który jest sprawiedliwy, są obrzydliwością. Dla Niego milsza jest modlitwa Mojżesza, który modlił się, aby Bóg wymazał go ze swoich ksiąg zamiast w miejsce tego jego narodu. Bo nielogiczna modlitwa, nie wysłuchał jej Bóg. Ale Bogu się podobała, bo było w tej modlitwie coś takiego zrozumienia dla Bożej prawości, dla Bożej sprawiedliwości. Bóg podobną metodą ratuje ludzi, że posłał swojego Syna, aby za nich poniósł karę, aby za nich poniósł śmierć. I chciałbym po prostu na zakończenie zachęcić do trzech rzeczy. Po pierwsze, jeżeli myślimy o Bogu w kategoriach bardziej, że jest wszechmocny, że jest miłujący i tak dalej, dołóżmy do tego więcej, przynajmniej tak dużo, jak jest w Biblii, proporcjonalnie rozmyślań na temat Jego prawości, Jego sprawiedliwości. I patrzmy na to, w jaki sposób On na przykład postępował z Izraelem w Starym Testamencie, czy jak teraz w Nowym Testamencie z ludźmi. Z punktu widzenia tego, że chodzi o to, aby Bóg okazał się prawy w tym postępowaniu. I oczywiście to zawiera w sobie również karę, karę tutaj doczesną, wychowującą, jak i karę wieczną, bo sprawiedliwy, prawy Bóg nie może pozwolić na to, żeby nieprawość była w Jego obecności na zawsze. Druga rzecz, znaczy pierwsza to myślenie o Bogu, druga to, jeśli chodzi o naszą relację z Nim, kultywujmy w sobie coś takiego, co się nazywa bojaźnią Bożą. Jest zdrowa bojaźń Boża, która jest potrzebna do tego, żebyśmy nie popadali gdzieś w grzechy. Jeżeli spotykają nas jakieś wychowawcze kary, o których jest mowa w Biblii nieraz, szczególnie w liście do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o ojcach, którzy karali, to poddawajmy się tym karom. To jest związane z Bożą sprawiedliwością i z tym, nawet tam takie to słowo jest użyte, ja może zajrzę, list do Hebrajczyków. To jest 12 rozdział. Przepraszam, tu jest słowo świętości, niesprawiedliwości, ale to jest blisko. 10 wiersz. Tamci bowiem karcili nas, czyli nasi ziemscy ojcowie, według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. W 11 wierszu jest słowo sprawiedliwość. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bóg nas wychowuje z karceniem po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości i aby w nas wydać owoc sprawiedliwości. Gdy Bóg jest do nas dobry i daje nam dobre rzeczy, jak to traktujemy? Wiecie, jest takie wielkie niebezpieczeństwo, że zaczynamy uważać, że po prostu nam się to należy. No bo my nie jesteśmy tak jak ten pijak, który tam gdzieś przepił wypłatę i nie nakarmił swoich dzieci. Mi Bóg tak może bardziej błogosławić. Słuchajcie, jeżeli coś poznamy z Bożej sprawiedliwości, to będziemy traktowali tą Jego dobroć jako miłosierdzie, jako miłosierdzie i łaskę. Coś, co zostało dane. Wiecie, gdybyśmy, ja miał teraz pójść do takiego pijaka i mu coś pomóc, no to byłbym świadomy tego, że mu okazuję miłosierdzie, bo on zmarnował. On miał pieniądze, miał zdrowie i tak dalej. I to wszystko zmarnował, zniszczył. I w jakimś sensie taką godziwą zapłatą za to, niech teraz z głodu umiera i nie ma nic. Jeżeli ktoś mu pomoże i mu da jakiś grosz, da mu coś jeść, czy przyprowadzi go do domu, to jest niezasłużone, to jest miłosierdzie, to jest ktoś naprawdę się zlitował, zniżył, nic mu się nie należało z tego, ale w jakimś sensie w ten sposób Bóg nas traktuje. Jest oczywiście w Biblii mowa o godności dzieci Bożych i to jest jednocześnie też prawdą, ale myślę, że pierw trzeba poznać sprawę miłosierdzia, sprawę swojego grzechu, swojej nieprawości, a dopiero potem Bożej miłości i Bożej godności, do której Bóg podnosi. I wreszcie trzeci wniosek z tych prawd, jaki wynika, to jest sprawa naszego świadectwa do ludzi. Pamiętajmy, że tak jak Piotr był tutaj narzędziem Ducha Świętego i Duch Święty potwierdził te jego słowa w sercach ludzi. Próbowaliście kiedyś przekonać kogoś o grzechu. Wiecie, że po ludzku to jest absolutnie niemożliwe. Piotr powiedział takie ostre słowa i ci ludzie zostali dotknięci. Byli przerażeni i pytali, co mamy robić w takim razie. Jeżeli będziemy ludzi zachęcać, no ty jesteś taki fajny, chodź do nas, Bóg cię kocha i tak dalej, to niemalże odbieramy tym Duchowi Świętemu możliwość przekonania tego człowieka o jego grzechu. I po prostu taki jeden z wniosków jest przy składaniu, przy naszym świadectwie względem ludzi, nie stawajmy się sami nieprawymi, to znaczy schodząc do poziomu ich nieprawości. Jest takie słowo w liście do Tymoteusza chyba, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Myślę, że jeżeli ktoś przyjmuje pijaka w taki sposób, że tak powiem, niemalże pochwala to jego pijaństwo, to prawie, że ma z nim społeczność w tym jest bardzo trudną rzeczą, po ludzku prawie niemożliwą, żeby tak jak Pan Jezus, przychodziły do Niego wszetecznicy i celnicy. Ale Pan Jezus nie pochwalał ich grzechu. Ci ludzie, skutkiem ich kontaktu z Panem Jezusem było to, że się nawracali. Pamiętacie Zacheusza, był z Panem Jezusem i mówi, że jeśli co tam na kim wymusiłem, jestem gotów oddać. Była ta świadomość jakiejś nieprawości i tego, że Pan Jezus jest prawy. I też, gdy wspominamy Ducha Świętego i Pięćdziesiątnicę, pamiętam czasy tam, no, jak byłem dzieckiem, przynajmniej w środowiskach niektórych, dużo rzadziej się mówiło o Duchu Świętym. Przez te ileś tam 50 lat dosyć dużo zmieniło się w świecie i jest w ogóle cały ruch charyzmatyczny, który dużo mówi o Duchu Świętym. Natomiast gdyby tak procentowo popatrzeć, to bardzo rzadko jest mowa o tym, że On przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Słyszałem czasami jakieś takie usługi na temat drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Wszyscy podkreślali języki, atmosferę, uczucia i tak dalej. A bardzo mało tego, że przyszedł Duch, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. Oczywiście tamte rzeczy też były i wierzę, że Bóg czasami też może nam dać momenty wspaniałej społeczności razem z braćmi. Natomiast to, co jest takie konieczne, to jest poznanie Bożej sprawiedliwości w doświadczeniu pojedynczego, grzesznego człowieka. Rozpoczyna się od tego, że zostaje przekonany o swoim grzechu, o tym, że jest sprawiedliwość, że jest sąd. Amen.